Wykrywacz min. Krótkofalówka. Kombinezon ratunkowy. Radar pogromca niemieckich łodzi podwodnych. A także peryskop czołgowy, maszyna szyfrująca, lepsza od Enigmy. System łączności, bez którego dowodzenie podczas inwazji na Normandię nie byłoby możliwe i wiele, wiele innych wynalazków, które sprawiły, że losy wojny, II wojny światowej potoczyły się tak, a nie inaczej. Co je łączy? Otóż każdy z tych wymienionych przyrządów był wymyślony i skonstruowany przez naszych rodaków. Oczywiście im dalej od wojny, tym więcej bohaterów, a zasługi polskich wynalazców często przypisywane są dziś obcym lub całkowicie przemilczane. Dlatego wiele z tych urządzeń do dziś nie istnieje w oczach świata jako dzieło polskich umysłów i naszej myśli inżynieryjnej. Ale jest też inne pytanie, a brzmi ono: dlaczego tego wszystkiego nie uczy się naszych dzieci w szkołach? Dlaczego nie uczyło w moich czasach i nie uczy teraz? To jest wstyd dla systemu edukacji, wstyd dla wielu nauczycieli i wszystkich polityków bez wyjątku. Właśnie po to powstał kanał Czuwaj Historia. Nie dla zaspokojenia zwykłej ludzkiej ciekawości, chociaż też w pewnym stopniu. Jakiegoś miłego spędzania czasu przed ekranem, ale w tym celu, żeby wzrastała nasza świadomość, która pozwoli nam nabrać wiatru w żagle. Bo jak śpiewał Jacek Kowalski, jeszcze nie jest pobity świetny okręt Rzeczpospolitej. Czasem we śnie widzę nagle, jak rozwija świetne żagle. Hardym dziobem fale rozpruwa, a liczna, bitna załoga wciąż czuwa. Dziś opowiem o panu inżynierze Wacławie Struszyńskim, o którym niewiele dowiecie się z mediów, a młodzież nie uczy się w szkołach. Jak myślicie, czego dokonał i jak podziękowali mu za to Brytyjczycy? Witajcie i czujcie się jak u siebie. Okręty podwodne, stalowe łupiny, ciasne, śmierdzące i nie do życia. Dla wielu marynarzy II wojny światowej stały się jednak domem, a dla niektórych ostatnim miejscem na ziemi. To właśnie w tych klaustrofobicznych wnętrzach, gdzie każdy centymetr przestrzeni był na wagę złota, rozgrywały się dramaty i triumfy, o których większość z nas nie ma pojęcia. Wyobraźmy sobie życie w metalowej rurze, gdzie powietrze jest tak gęste, że można kroić je nożem, gdzie pot miesza się z zapachem oleju silnikowego, a wilgoć przenika każdy zakamarek, gdzie cisza może oznaczać bezpieczeństwo, a najmniejszy chociażby dźwięk śmiertelne zagrożenie. To właśnie tutaj, kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią oceanu, załogi spędzały tygodnie, a nawet miesiące, prowadząc swoją cichą wojnę. W tych ekstremalnych warunkach ludzie dzielili nie tylko przestrzeń życiową, ale także strach. Koje były używane na zmiany, gdy jedni spali, drudzy pełnili wachtę. Posiłki jadano w pośpiechu, często zimne, by nie zdradzić swojej pozycji ciepłem z kuchni. A prysznic? To był luksus zarezerwowany dla portów. Na morzu marynarze musieli zadowolić się oszczędnym przemywaniem twarzy i rąk. Woda była zbyt cenna, by marnować ją na komfort. Okręty podwodne budziły strach i przerażenie, głównie te niemieckie. Żeby jednak dokładnie zrozumieć, z jak wielką skalą zagrożenia mieliśmy wówczas do czynienia, musimy zanurzyć się w odmęty tej historii. Nomen omen, zanurzyć. W czasie II wojny światowej niemieckie U-boty stały się synonimem grozy na morzach i oceanach. Te podwodne drapieżniki, które w języku niemieckim nazywano Unterseebootami, były jednym z najskuteczniejszych narzędzi wojennych III Rzeszy. Ich zadanie było proste, choć brutalne. Siać spustoszenie, wywoływać paniczny strach i w końcu odciąć Wielką Brytanię od dostaw surowców i żywności poprzez zatapianie alianckich statków handlowych. Jednak za sukcesami U-botów kryją się nie tylko liczby i statystyki, lecz także fascynujące historie, innowacje technologiczne, dramatyczne losy ich załóg oraz klęska, do której przyczynili się Polacy. Zobaczcie, jak przewrotne jest życie. Niemieckie okręty podwodne, siejące spustoszenie zarówno podczas I, jak i II wojny światowej, stały się narzędziem, na które nie było żadnej siły. W czasie, w którym dokonywały swego niszczycielskiego dzieła, gdzieś w Moskwie, dorastał młody chłopak, Polak urodzony 11 sierpnia 1904 roku w Wieruszowicach w województwie łódzkim. W tym roku, w roku 2024, minęła 120. rocznica jego urodzin. Człowiek, który za niespełna 20 lat miał swoim wynalazkiem położyć kres niemieckiej dominacji na Oceanie Atlantyckim i pobliskich morzach. Skąd Moskwa? Polska w czasie dorastania Wacława Struszyńskiego nadal nie była niepodległym krajem. Ojciec naszego dzisiejszego bohatera urodził się na Podolu, a studia ukończył w Charkowie. Takie to były czasy. Pierwszą pracę rozpoczął w Moskwie. Tam zamieszkał również z rodziną. Jednocześnie natychmiast zaczął aktywną działalność wśród moskiewskiej Polonii skupionej wokół powstałego w roku 1906 Domu Polskiego. Gdy nasz kraj odzyskał niepodległość, natychmiast spakowali się i przenieśli do Warszawy. Marceli Struszyński, czyli ojciec, najpierw został asystentem na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Chemii, następnie profesorem tej samej uczelni. Jego syn ukończył zaś studia na Wydziale Elektrycznym. I tu kolejna niesamowita historia. Musimy tę poprzednią na chwilę zaparkować, bo trzeba o niej teraz powiedzieć. W przypadku rodziny Struszyńskich śmiało można posłużyć się powiedzeniem, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, ponieważ zarówno ojciec, jak i syn odegrali wielką rolę w dziejach wojennego świata. Może i nie oddali ani jednego strzału z broni palnej. Mieli za to broń znacznie skuteczniejszą. Własne umysły. Syn Marcelego Wacław został ewakuowany z kraju już we wrześniu 1939 roku przez Węgry, Francję, aż do Szkocji, gdzie rozpoczął swoją wielką misję. Ojciec pozostał w kraju. Co robił w okupowanej ojczyźnie? No, jako profesor uczestniczył oczywiście w tajnym nauczaniu, a w jeszcze większej tajemnicy współpracował z Armią Krajową, prowadząc badania nad materiałami pirotechnicznymi, biorąc jednocześnie czynny udział w ich wytwarzaniu. To jednak nie wszystko. W ramach tej działalności dokonał spektakularnej, naukowej pracy, czyli analizy paliwa znalezionego w przejętej na terenie Polski w roku 1944 rakiecie V-2. Struszyński ustalił, że stosowany był w niej nadtlenek wodoru o niespotykanym wówczas na świecie stężeniu w postaci 80%. Części V-2 oraz wynik analiz Marcelego Struszyńskiego i jego kolegów zostały dostarczone do Wielkiej Brytanii 26 lipca 1944 roku w ramach akcji Most 3. Alianci dysponowali od tego momentu pierwszymi planami nowoczesnych niemieckich rakiet, które kilka miesięcy później zaczęły spadać na Londyn, dzięki czemu Anglia mogła odpowiednio przygotować szczególnie ludność cywilną przed nadchodzącym nieszczęściem. Brytyjczycy bowiem byli przekonani, że ich wyspa jest bezpieczna, że nie ma takiej broni poza samolotami, która jest w stanie do nich dolecieć. Musieli zweryfikować swoje zdanie. Trzeba jednak wiedzieć, że mało brakowało, aby cenny ładunek nie dotarł na miejsce przeznaczenia. Operacja Most 3. Niektóre historie lotnicze brzmią jak scenariusz filmu sensacyjnego, a jednak wydarzyły się naprawdę. Jedna z takich opowieści miała miejsce w lipcu 1944 roku, kiedy to powrotny lot alianckiego samolotu z Polski do Wielkiej Brytanii zamienił się w prawdziwą epopeję. Był to lot, który wymagał nie tylko odwagi, stalowych nerwów, ale i wielkiej kreatywności. Kluczową rolę odegrała w tej historii, jakkolwiek to zabrzmi, herbata. W 1944 roku oddział 6 specjalny Sztabu Naczelnego Wodza we współpracy z brytyjską organizacją Special Operations Executive zorganizował 5 operacji lotniczych typu dwustronnego, które polegały na lądowaniu samolotów w okupowanej Polsce. Maszyny startowały z lotniska Campo Casale w Brindisi we Włoszech i kierowały się na polowe, organizowane na szybko, we względnie bezpiecznych miejscach, lądowiska w naszym kraju. Były one zabezpieczane przez oddziały Armii Krajowej. W przypadku operacji Most 3 nie wszystko jednak poszło gładko. Podczas startu do powrotu Koła samolotu ugrzęzły w wilgotnym gruncie. Maszyna mimo wielkich prób nie chciała ruszyć z miejsca. Rozładowano więc cały ładunek, licząc, że odsiążony samolot w końcu się podniesie. Ale nic takiego nie nastąpiło. Czas leciał. Kolejne próby kończyły się fiaskiem, a w powietrzu zaczęło wisieć widmo niepowodzenia misji. Załoga nie zamierzała się jednak poddać. Ładunek zapakowano ponownie i zaczęto odkopywać uwięzioną maszynę. Pomogli w tym lokalni chłopi, przynosząc ze sobą swój sprzęt. Usunięto drań, która blokowała koła, i podłożono pod nie deski, które również przynieśli chłopi. Po 65 minutach zmagań i czwartej próbie udało się samolot uratować, no i po chwili wzbił się w powietrze. Radość była jednak przedwczesna. W trakcie tych desperackich manewrów uszkodzono przewody hydrauliczne, co uniemożliwiło wciągnięcie podwozia. W normalnych warunkach byłby to poważny problem, ale załoga wykazała się nie lada pomysłowością. Zbiornik hydrauliczny podczas lotu wypełniano herbatą z termosów oraz innymi płynami, które akurat były pod ręką. Dzięki temu udało się schować w pewnym momencie podwozie podczas przelotu nad Tatrami. To jednak nie koniec kłopotu. Awarii uległ również system autopilota, co zmusiło załogę do ręcznego sterowania maszyną przez całą drogę, a nie jest to łatwe. Po wielu godzinach walki z maszyną i własnymi ograniczeniami samolot wylądował na lotnisku Campo Casale o godzinie 5:43 rano. Lądowanie odbyło się bez hamulców, co było kolejnym wyzwaniem, ale załoga poradziła sobie wyśmienicie. Cała operacja od startu w Polsce po lądowanie we Włoszech trwała 10 godzin i 15 minut. A to wszystko w imię misji, która miała kluczowe znaczenie dla alianckich działań wojennych i przebiegu II wojny światowej. Na pokładzie znajdowały się części niemieckiej rakiety V2, które polski ruch oporu zdobył i przekazał aliantom, a także analizy chemiczne paliwa rakietowego wykonane przez profesora Marcelego Struszyńskiego. I to właśnie to czyniło tę misję jeszcze bardziej wyjątkową. I teraz, żeby nic nam się nie pomyliło, wracamy do głównego wątku naszego dzisiejszego spotkania. Historii związanej z Wacławem Struszyńskim, który został okrzyknięty polskim zwycięzcą bitwy o Atlantyk. Żeby dobrze zrozumieć rolę naszego rodaka i skalę jego zasług, musimy wpierw poznać, z czym przyszło mu się mierzyć. U-boty. Podwodne drapieżniki Rzeszy, które siały postrach na oceanach podczas obydwu wojen. Wyobraźcie sobie noc. Noc na otwartym oceanie. Ciemność. Cisza. Płyniecie statkiem. A tu nagle na głębinie pojawia się kilka ubotów, które otwierają ogień torpedowy. Statki handlowe, często słabo uzbrojone, były bez szans. Kolejne lata miały to jednak zmienić. Pierwsza wojna światowa była areną wielu innowacji technologicznych, ale to niemieckie U-boty, stalowe drapieżniki kryjące się w głębinach, stały się jednym z najbardziej przerażających symboli tego konfliktu. Ich skuteczność była wręcz niewiarygodna, a liczby zapisane w encyklopedii niemieckich łodzi podwodnych stworzonej przez Eberharda Müllera i Wernera Brecka mówią same za siebie. W ciągu 4 lat Wielkiej Wojny niemieckie okręty podwodne zatopiły aż 6394 statki handlowe i transportowe o łącznej pojemności niemal 12 milionów ton BRT, Brutto Register Ton, czyli pojemności rejestrowej brutto. To tak, jakby z powierzchni wód zniknęła nagle cała flota handlowa średniej wielkości państwa. Ale to nie wszystko. U-boty nie ograniczały się jedynie do atakowania bezbronnych statków handlowych. Na ich celowniku znajdowały się również potężne jednostki wojenne. Wśród ofiar wilków ze stali znalazło się w tamtym czasie 10 pancerników, 10 krążowników pancernych, 2 krążowniki pancerno-pokładowe, 4 krążowniki lekkie, a nawet lotniczy okręt Baza, jednostka, która w tamtych czasach była prawdziwą nowinką technologiczną. Dziś nazywamy ją lotniskowcem. Do tego dochodziły niszczyciele, torpedowce, kanonierki, stawiacze min, trałowce, a nawet inne okręty podwodne. Łącznie było ich 10. 10 podwodnych jednostek tego typu padło ofiarą swoich niemieckich odpowiedników. Zobaczcie, jaka skala zniszczeń, jakie zaangażowanie w walkę na morzu. Najbardziej spektakularne było zatopienie we wrześniu 1914 roku aż 3 brytyjskich krążowników pancernych. Oto 22 września na wodach Morza Północnego niemiecki okręt podwodny U-9, dowodzony przez Ottona Weddingena, dokonał czegoś, co przeszło do historii jako jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów podwodnej wojny. W ciągu zaledwie godziny trzy brytyjskie krążowniki pancerne HMS Abu Kiya, Hawke i Crazy znalazły się na dnie. Tak natomiast wyglądało przywitanie niemieckiej załogi U-9 wpływającej do portu Wilhelmshaven nad zatoką Jedebusen Morza Północnego. Zostało ono uwiecznione na rysunku stworzonym przez profesora Williego Stuyvera. Brytyjczycy byli porażeni. Straty natomiast kolosalne. Przez cały ten czas nikt nie znalazł skutecznej metody namierzania U-botów, co umożliwiłoby walkę z nimi. Co prawda, widząc spustoszenie, którego dokonują niemieckie okręty podwodne, zaczęto tworzyć konwoje zabezpieczane statkami wojennymi i trzeba przyznać, że przyniosło to nawet pewne rezultaty, ale i Niemcy zaczęli zmieniać swoją taktykę. Tak powstały pierwsze koncepcje podwodnego osaczania przeciwnika. Niemieckie dowództwo szybko zdało sobie sprawę, że pojedyncze łodzie podwodne mają niewielkie szanse w starciu z dobrze zorganizowaną grupą statków wspieraną przez uzbrojone niszczyciele czy korwety. Tak narodziła się idea, która później zyskała mroczną sławę, wywołującą strach i gęsią skórkę, o nazwie wilcze stada. Strategia użycia U-botów stała się równie przerażająca, co skuteczna. Niemcy zastosowali taktykę wilczych stad, czyli grup łodzi podwodnych, które atakowały konwoje alianckie płynące przez Atlantyk. Jak odnaleźć pojedynczy statek w bezkresie oceanu? Już większy rezultat przyniesie szukanie igły w stogu siana, przynajmniej jest sucho. Nie było to nawet możliwe w przypadku całego konwoju, który poruszał się w szyku, a był chroniony przez uzbrojone jednostki eskortowe. Samotny atak na konwój często kończył się niepowodzeniem, a czasem nawet utratą okrętu podwodnego. Dlatego właśnie pod koniec I wojny światowej Niemcy w odpowiedzi na działania swoich przeciwników zaczęli eksperymentować z nową taktyką. Gdy jeden z U-botów natrafiał na konwój, to jego zadaniem nie było już tylko zaatakowanie, ale także wezwanie innych wilków, łodzi podwodnych, okrętów podwodnych do pomocy. To one miały pomóc wspólnie przeprowadzić skoordynowany atak. Był to zalążek tego, co w kolejnych latach zyskało właśnie tę nazwę, nazwę wilczego stada. Choć w czasie I wojny światowej ta taktyka dopiero raczkowała, jej potencjał był oczywisty. Niemcy zrozumieli, że współpraca pomiędzy U-botami może przechylić szale zwycięstwa na ich korzyść. W późniejszych latach podczas II wojny światowej koncepcja ta została rozwinięta i dopracowana, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów niemieckiej strategii morskiej. Wilcze stada, niczym prawdziwe drapieżniki, polowały na alianckie konwoje, zadając im ogromne straty. Mogła więc taka operacja polegać również na innej zależności. Otóż okręt podwodny, który całkowicie wyciszał swoje silniki, dowódca zarządzał ciszę na takim pokładzie, okręt znajdował się pod wodą, nie atakował, ale przesyłał sygnał kolejnemu okrętowi, który był oddalony znacznie dalej. Dowództwo okrętu wojennego, który płynął wtedy na powierzchni wody, nie zdawało sobie sprawy, że wilki już wiedzą, gdzie jest, że okręt jest obserwowany i chociaż atak nie nastąpił, łodzie podwodne informują siebie wzajemnie i dopiero następował atak. Tak też minęła I wojna światowa. Po niej przyszła kolejna. Okręty podwodne owiane złą sławą znów przystąpiły do swego niszczycielskiego dzieła. Rozpoczęła się słynna bitwa o Atlantyk, czyli najdłuższa kampania II wojny światowej toczona na Oceanie Atlantyckim, no i tworzących go morzach wewnętrznych. Trwała od 3 września 1939 roku aż do samej kapitulacji Niemiec w maju 1945. Jednak największe natężenie zmagań miało miejsce od wiosny 1940 do lata 1944 roku. I tym razem najważniejszymi uczestnikami tych działań, morskich działań, były brytyjska Royal Navy i niemiecka Kriegsmarine. W latach 1940-1942 niemieckie łodzie podwodne zatopiły tysiące alianckich jednostek, a Atlantyk znów, jak za czasów Wielkiej Wojny, stał się cmentarzyskiem statków. Statków i ich załóg. Jednym z najbardziej znanych dowódców U-botów był Otto Kretschmer, nazywany Wilkiem Atlantyku. Jego załoga zatopiła ponad 40 statków, co uczyniło go jednym z najskuteczniejszych kapitanów w historii wojny podwodnej na całym świecie. Kretschmer miał swoje zasady. Zawsze starał się ratować rozbitków z zatopionych statków, co w tamtych czasach było rzadkością. Choć uboty były postrachem oceanów, życie na ich pokładzie można ocenić jako dalekie od romantycznych. Takich wyobrażeń o wilkach morskich, które znamy z filmów, w rzeczywistości były to ciasne, wilgotne i śmierdzące maszyny, w których załoga musiała spędzić tygodnie, a nawet miesiące. Brakowało miejsca, jedzenia, a powietrze szybko stawało się nie do zniesienia. W czasie długich patroli marynarze często cierpieli na choroby skóry, na infekcje, choroby układu oddechowego, a także stres związany z ciągłym zagrożeniem atakiem. Był on nie do opisania. Jednak pod względem technologicznym uboty były, co tu dużo mówić, majstersztykiem. Niemcy stale je udoskonalali, wprowadzając nowe modele, takie jak uboty typu VII, które stały się podstawą floty podwodnej, a w późniejszych latach wojny pojawiły się także uboty typu XXI. Pierwsze prawdziwe okręty podwodne, które mogły działać przez dłuższy czas pod wodą, nie wynurzając się na powierzchnię. Były to prototypy współczesnych łodzi podwodnych, które wyprzedzały swoje czasy o całe dekady. O dekady tej technologicznej wiedzy, którą mieli Niemcy, i strzegli jej z ogromną zaciętością. Ale ten jeden raz się nie udało. Jedną z takich historii jest opowieść o U-505, okręcie podwodnym, który został przechwycony przez Amerykanów w roku 1944. Był to pierwszy przypadek od czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, kiedy Amerykanie zdobyli wrogi okręt na pełnym morzu. U-505, zaatakowany bombami głębinowymi, został zmuszony do wyjścia na powierzchnię, a następnie ostrzelany z dział przeciwlotniczych. Niemiecka załoga nie zamierzała walczyć, ewakuowała się w pośpiechu. Dlaczego? Było to wbrew procedurom. Nie zdążyli też zrobić rzeczy najważniejszej, czyli zniszczyć okrętu, a co za tym idzie, znajdującej się na nim księgi szyfrów wraz z maszyną szyfrującą. Dlaczego? Wyjaśnia to Łukasz Grześkowiak w swojej książce U-505. Otóż kapitanem okrętu był Peter Schech, który był bez wątpienia chory psychicznie. Szybko okazał się tyranem dla swoich ludzi, którzy powierzyli mu przecież swoje życie. 24 października 1943 roku marynarze słyszeli przez wiele godzin w pobliżu wybuchy eksplozji bomb głębinowych. Schech w końcu schował się w swojej kabinie, a był dowódcą. Czasami wołał radiowca, oczekując raportu. Nie wydawał rozkazów. O 19:48 otrzymał komunikat o odgłosach śrub. Tak wspominał ten moment jeden z marynarzy. Gdy przechodził koło swojej kajuty, zauważyłem, że jego twarz ma kolor szary jak popiół. Zamiast wydawać rozkazy, Szech zaczął wspinać się na wieżyczkę. Ponownie spojrzeliśmy na siebie zdezorientowani. Na niemieckich okrętach podwodnych jedynym powodem, dla którego dowódca szedł na wieżyczkę, był czas, gdy chciał skorzystać z peryskopu. A my teraz znajdowaliśmy się o wiele za głęboko, bo aż na 100 metrach. Oznaka paniki? Chwilowo kapitan zniknął wszystkim z pola widzenia. W międzyczasie eksplozje przybliżyły się do U-505. Pękało szkło, spadały przedmioty. Łukasz Grześkowiak opisuje dalej. W końcu pojawił się Szech. Zszedł z drabiny, a jego twarz zmieniła się z szarej w białą jak duch. Wszyscy zawiesili wzrok na swoim dowódcy, oczekując rozkazów. Ale on ponownie nie powiedział nic, ani słowa. Niczym zombie udał się do nasłuchu. Kolejne eksplozje. Tym razem tuż obok okrętu. A centrala wyglądała jak pobojowisko. Minęło kilka kolejnych minut, kiedy dowódca zamknął się w swojej kajucie, po czym załoga usłyszała strzał. Szech popełnił samobójstwo, chociaż nie zginął od razu. Nie udało mu się dokładnie wycelować w miejsce, które spowodowałoby śmierć natychmiastową. Cierpiał jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Jak słyszymy, rywalizacja na wielkiej wodzie prowadziła i do takich zdarzeń. U-505 stał się cennym źródłem informacji wywiadowczych, a dziś można go oglądać w muzeum w Chicago. Druga wojna światowa rzuciła brytyjską Royal Navy na głęboką wodę, i to dosłownie. Zadania, przed którymi stanęła brytyjska marynarka wojenna, były nieporównywalnie trudniejsze niż te z czasów Wielkiej Wojny. Wyspiarska Wielka Brytania, uzależniona od dostaw surowców z zewnątrz, musiała nie tylko teraz bronić swoich szlaków morskich, ale także wspierać sojuszników. Wśród tych sojuszników był, no zgadnijcie, Związek Radziecki, do którego portu w Murmańsku pływały konwoje z zaopatrzeniem. A to wszystko pod nieustannym ostrzałem niemieckich ubotów, które stały się prawdziwą zmorą alianckich flot. Niemcy, ogłaszając nieograniczoną wojnę podwodną, postawili Royal Navy przed zupełnie nowym wyzwaniem. Niemiecka flota podwodna była stosunkowo mało aktywna, ale uboty? Te podwodne drapieżniki siały spustoszenie na morzach tak samo jak w roku 1914, 15, 16, aż do 18, a ich skuteczność przyprawiała Brytyjczyków o ból głowy. Statystyki z pierwszych lat wojny są wręcz porażające. W ciągu zaledwie 4 miesięcy 1939 roku marynarka handlowa Wielkiej Brytanii straciła 222 statki. Rok później liczba ta wzrosła do 1056. To średnio 3 zatopione jednostki dziennie. A pierwsze półrocze roku 1941 przyniosło kolejne 760 tego typu strat. Każdy statek to nie tylko przecież ładunek, ale i ludzie, którzy często ginęli w lodowatych wodach Atlantyku. Ludzie przygotowani, wyszkoleni, dowódcy, oficerowie. Na czym poza wilczą taktyką polegała dominacja niemieckich okrętów podwodnych? Otóż były one w zasadzie nie do wykrycia. I tu rozpoczyna się nasza polska historia. Oczywiście istniały wtedy sonary, ale okręt, który pozostawał w pełnej ciszy, na wyłączonych silnikach, nawet gdy wszelkie rozmowy były zakazane, mógł spokojnie czekać na swoje ofiary. Wynalazek Polaka, który zmienił bieg wojny. Wojna to nie tylko starcia na froncie. Te znamy najczęściej i jako pierwsze przychodzą nam do głowy, ale także wyścig technologiczny. Wyścig, w którym każda innowacja mogła przechylić szale zwycięstwa. Jednym z takich wynalazków, który miał potencjał zmienić losy bitwy i to zrobił, a mówimy tutaj o bitwie o Atlantyk, był Half-Duff, brytyjski radionamiernik, który przeszedł długą i burzliwą drogę od nieufności rządu brytyjskiego do triumfu. Wszystko zaczęło się w Wielkiej Brytanii, gdzie pod kierunkiem Roberta Watsona Watta, znanego jako ojca radaru, rozpoczęło pracę nad urządzeniem wielu naukowców, no i to urządzenie miało pomóc w lokalizowaniu wrogich jednostek. Pierwsza wersja Half-Duffa, oznaczona jako FH-1, została zainstalowana 12 marca 1940 roku na niszczycielu HMS Hesperus. Wkrótce podobne urządzenia trafiły na inne okręty eskortowe i ratownicze. Wydawało się, że Brytyjczycy mają w rękach technologię, która pozwoli im zyskać przewagę na morzu, w końcu upragnioną przewagę. Ale rzeczywistość szybko zweryfikowała tę nadzieję. HF-1 okazał się bardzo, powiedzieć mało, bardzo problematyczny. Urządzenie nie mogło działać jednocześnie z radarem. Oba systemy wzajemnie się zakłócały. Dowódcy okrętów, stając więc przed wyborem, woleli polegać na radarze, który już zdążył udowodnić swoją skuteczność. Nie chronił przed ubotami, ale był skuteczny, na ile pozwalała tamtejsza technologia. Half-Duff został zepchnięty na boczny tor, a jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. Czy to miało być kolejne obiecujące, ale nieudane rozwiązanie? No, mogłoby tak być, gdyby nie nasz rodak, bo oto w sierpniu roku 1940 do zespołu pracującego nad Half-Duffem dołączył polski inżynier Wacław Struszyński. Jego geniusz i innowacyjność odmieniły losy tej technologii, a co za tym idzie, losy bitwy o Atlantyk. Struszyński zaprojektował antenę, która pozwalała na precyzyjne oddzielenie sygnału namiaru od jego odwrotnego echa. Problem, który wcześniej wydawał się nie do rozwiązania, z którym nie poradził sobie nikt na świecie, przestał być problemem. To właśnie wynalazek polskiego inżyniera sprawił, że Half-Duff stał się narzędziem, które mogło realnie wspierać działania brytyjskiej floty. Pierwszy FH-3 z nową anteną Struszyńskiego został zainstalowany w październiku 1941 roku na eskortowcu HMS Culver. Był on wcześniej pod banderą amerykańską, służył w amerykańskiej straży przybrzeżnej. Niestety los jeszcze nie był łaskawy dla tej jednostki. 31 stycznia 1942 roku, mimo instalacji systemów radarowych, Culver został zatopiony przez niemiecki U-105. K-105 Katastrofa ta podkopała więc zaufanie polityczne do Hafdafa, a sceptycy zaczęli kwestionować sens wykładania pieniędzy na dalszy rozwój technologii, na wzmocnienie prac nad radionamiernikiem. Mimo to do tego czasu FH-3 znalazł się już na 25 okrętach eskortowych, a inżynierowie nie przestawali udoskonalać technologii. Nadszedł więc marzec roku 1942. Na scenę wkroczyła najnowsza wersja FH-4. Była bardziej efektywna, niezawodna i w końcu przekonała Royal Navy do złożenia dużego zamówienia. Hafdaf zaczął trafiać na kolejne jednostki, a do połowy roku 1943 stał się standardowym wyposażeniem brytyjskich okrętów eskortowych. Choć wciąż nie był idealny, jego rola w walce z niemieckimi ubotami była nieoceniona. Dzięki niemu brytyjskie okręty mogły namierzać wrogie jednostki za pomocą radia z niespotykaną wcześniej precyzją. Wynalazek Wacława Struszyńskiego nie tylko uratował Hafdafa przed zapomnieniem, ale także pomógł Brytyjczykom w walce o opanowanie morza lub panowanie na morzu. Hafdaf, choć początkowo niedoceniany, stał się jednym z cichych bohaterów wojny, technologią, która zmieniła bieg historii. Od tego momentu Royal Navy zaczęła dominować na morzach, co stworzyło drogę do kluczowych operacji desantowych, bo zawsze jak jest akcja, to jest też reakcja. O jakich operacjach więc mówię? Mówię o dojściu do Afryki Północnej przez Sycylię, Włochy, aż po słynny D-Day w Normandii. A co do Normandii? Tę opowieść znamy głównie z szeregowca Ryana, prawda? A jak myślicie, dzięki komu podczas tej najpotężniejszej bitwy, największemu desantowi morskiemu w dziejach świata, udało się prowadzić skuteczne dowodzenie nad jednostkami? Dzięki wynalazkowi naszego kolejnego rodaka, inżyniera radiotechnika pana Zygmunta Jelonka. Mowa o tajemniczym WS numer 10, prawdziwym cudzie ówczesnej techniki radiowej. To niepozorne urządzenie potrafiło to, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Zapewniało niezawodną, wielokanałową łączność na dystansie aż do 80 km, w czasach, gdy większość sprzętu radiowego działała na krótkich dystansach. Było to osiągnięcie na miarę epoki. Co czyniło WS numer 10 tak wyjątkowym? A przede wszystkim innowacje. Te rozwiązania techniczne wprowadzone przez naszego rodaka, które wykorzystały modulację impulsową i magnetron w nabajniku. Dzięki temu dowódcy mogli prowadzić aż 8 rozmów jednocześnie w obie strony, bez zakłóceń i podsłuchów. W chaosie bitwy o Normandię ta niezawodna łączność między dowództwem a walczącymi oddziałami okazała się przecież bezcenna. Nic dziwnego, że WS-10 zyskał miano najbardziej wydajnego sprzętu łączności II wojny światowej, a zrobił to nasz rodak. To fascynujące, swoją drogą, jak jedno urządzenie, o którym mało kto dziś pamięta, mogło mieć tak ogromny wpływ na przebieg działań wojennych. Zresztą pan Jelonek za to właśnie dokonanie został wymieniony 6 czerwca jako jedyny Polak w rozkazie dziennym podczas słynnego D-Day. Brał też udział w rozwikłaniu tajemnicy Enigmy. Ale o tej pasjonującej historii i o tym człowieku opowiemy sobie innym razem. Jaką nagrodę dostał nasz rodak Struszyński, jak myślicie, za swoje dzieło? O tym już za momencik. Chcę tylko powiedzieć, że kanał Czuwaj Historia jest naszym najnowszym dziełem. Staramy się, aby był on jak na najwyższym poziomie. Chcemy, aby cieszył oko, co chyba się dzieje, podniecał ucho dzięki efektom specjalnym, przez co karmił naszą wyobraźnię, rzecz jasna. Dźwięk jest bardzo ważny. Za jego pomocą możemy przenieść się do wnętrza na przykład takiego okrętu podwodnego. Usłyszeć jego wnętrze, środek. Co mogła czuć załoga podczas takiego ataku, gdy obok wybuchały bomby głębinowe? Myślę, że to wszystko jest też nie najgorszą strawą intelektualną. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego społecznego projektu, no to zajrzyjcie w pierwszy komentarz i opis tego odcinka. A teraz epilog. Jak zakończyła się historia Wacława Struszyńskiego? Naszego rodaka, którego wynalazek pozwalał namierzać z wyśmienitą precyzją niemieckie okręty podwodne, co do tej pory nie było możliwe. A oto przyszedł rok 1955. W Wielkiej Brytanii, kraju, który tak wiele zawdzięczał polskim żołnierzom i inżynierom, Wacław Struszyński, wybitny specjalista od komunikacji radiowej, został całkowicie wymazany z kart historii. Jego zasługi, choć nieocenione, zostały pominięte, a on sam z powodu decyzji zostania przy polskim obywatelstwie stracił pracę. Tak oto Brytyjczycy, którzy korzystali z jego geniuszu podczas wojny, odwrócili się od człowieka, który przyczynił się do ich zwycięstwa w bitwie o Atlantyk. Po zwolnieniu Struszyńskiego znalazł on zatrudnienie w firmie English Electric, tej samej, w której przed wojną odbywał staż, z tym, że wtedy nazywała się ona Marconi. Tak, nazwa pochodzi od tego człowieka, który przez lata był uważany jako twórca i wynalazca radia. Dziś wiemy, że był nim Nikola Tesla. Ale o tym też przyjdzie nam kiedyś porozmawiać. Nadal więc nasz rodak kontynuował swoje prace nad konstrukcjami anten dla marynarki wojennej, już na rynku prywatnym, pozostając jednym z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie komunikacji radiowej na świecie. Publikował artykuły naukowe w prestiżowych czasopismach, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Jednak mimo jego ogromnego wkładu w rozwój technologii, Brytyjczycy nigdy nie uhonorowali go żadnym odznaczeniem. Zabrali mu tylko pracę. Co więcej, publikacje dotyczące projektów, nad którymi pracował, nie wspominały nawet jego nazwiska. Dziś wiemy, że jego konstrukcje radiolokacyjne były jednym z filarów alianckiego zwycięstwa na Atlantyku. To dzięki nim było jedyne możliwe, skuteczne wykrywanie i zwalczanie niemieckich okrętów podwodnych, które przez lata siały spustoszenie na szlakach morskich całego świata. Pan Struszyński dopełnił życia na emigracji w Kanadzie, gdzie zmarł w roku 1980. Co po nim pozostało? Wielkie dzieło rozwijane do dziś. Czasem ktoś szepnie o polskim zwycięzcy w bitwie o Atlantyk. Nie był jedynym, który został potraktowany w tak niesprawiedliwy sposób. Iście flegmatyczny, rzekłbym, brytyjski sposób. I nawet jeżeli zaraz po wojnie pojawiały się jakieś głosy, że nie mogli tego zrobić, bo chodziło o zachowanie tajemnicy, że wymazanie dokonań naszego wielkiego rodaka było podyktowane względami bezpieczeństwa Imperium Brytyjskiego, to przecież ten czas już minął. O jakim niebezpieczeństwie dziś może być mowa? Dlaczego teraz rząd Jego Królewskiej Mości nie zwróci mu należnej chwały? Odpowiedź jest prosta. W mojej ocenie jest prosta, bo tacy oni są. Tacy zawsze byli i wszystko wskazuje na to, że nie mają zamiaru się zmienić. Ale pal sześć postawy Brytyjczyków. Ich sumienia, nie nasze. Jednak tu chodzi również o nasze postawy. Kto z was, drodzy widzowie, słyszał kiedykolwiek we własnym kraju o tym człowieku? Naszym rodaku, który swoim wynalazkiem uratował tysiące, a może i dziesiątki tysięcy ludzkich istnień. Ludzi, którzy dalej mogli żyć, a ocean nie pochłonął ich na zawsze. Kogo z was uczono w szkole o polskim zwycięzcy bitwy o Atlantyk? Panu inżynierze Wacławie Struszyńskim. Co stoi na przeszkodzie, aby do tego Srebrnego Krzyża Zasługi, który otrzymał 11 listopada 1934 roku, doszło kolejne, pośmiertne już odznaczenie od obecnej ojczyzny, która jest mu winna na szacunek i przywrócenie pamięci. Dziękuję, że zechcieliście poświęcić tutaj swój cenny czas. Dzięki takim spotkaniom, wierzę w to głęboko, wszyscy stajemy się mądrzejsi. Czuwaj!